Przy mikrofonie Grzegorz Gi. Kolejny odcinek programu GPS, Globalny Punkt Spojrzenia, będzie dotyczyć, drodzy Państwo, w ten czwartkowy wieczór dyplomacji. I tu wielu z Państwa mogłoby pomyśleć, że no, będzie chyba dosyć nudno, no bo dyplomacja, historia dyplomacji, ale nie. Dyplomacji w ujęciu naukowym, to znaczy dyplomacji w świecie nauki. Będziemy rozmawiać z moim wyjątkowym gościem, koleżanką z pracy, panią doktor Moniką Szkarłat z UMCS, o dyplomacji w świecie nauki, o różnego rodzaju sprzężeniach, związkach naukowców, nauki i dyplomacji, dyplomatów. Dobry wieczór, Moniko.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas w swojej agendzie bardzo bogatej w działania naukowe, a także, powiedzmy, z pogranicza dyplomacji, biorąc pod uwagę różne międzynarodowe kontakty. Drodzy Państwo, audycję realizuje dzisiaj Bogusław Wichrowski, ukłony w kierunku konsolety, a my rozpoczynamy. Nauka dyplomacji to będzie pierwsza część naszej rozmowy. Chwilę po 22:30 zapewne rozprawimy się z pojęciem, z kategorią dyplomacji naukowej, a po 23:00 dyplomacja dla nauki i vice versa. Tu nie zabraknie też pewnej prywaty, bo w moich audycjach GPS, Globalny Punkt Spojrzenia, lokuję produkty i tutaj też chciałbym lokować produkt w postaci bardzo ciekawego projektu naukowego autorstwa pani dr Moniki Szkarłat z UMCS i nie tylko, także innych naukowców z naszej lubelskiej uczelni, dotyczącego właśnie dyplomacji naukowej w Europie Północnej. Nie zabraknie także właśnie lokowania tegoż właśnie naukowego produktu i na zakończenie spróbujemy się odnaleźć w przestrzeni dyplomacji naukowej jako Polacy, to znaczy co Polska może na tej płaszczyźnie zaproponować. Drodzy Państwo, na wejście dzisiaj zaproponowałem Wam piosenkę Billy Joela, We Didn't Start the Fire. To nie my wywołaliśmy pożar. Padają różne nazwiska. Długo szukałem utworu, który będzie w jakiś sposób łączył świat nauki i świat dyplomacji, wielkiej polityki. Padają nazwiska w piosence Billy'ego Joela. Harry'ego Trumana jest także miejsce dla Alberta Einsteina, noblisty w dziedzinie fizyki, jeśli dobrze pamiętam, teoretycznej i matematycznej, lata 20, dokładnie 1921 rok. Einstein nie był nigdy, nie jest noblistą w dziedzinie nauki, w dziedzinie nagrody pokojowej. Tu będą jednak także naukowcy. Bez dwóch zdań. Ale rozpoczniemy naszą dzisiejszą rozmowę z panią doktor od kwestii absolutnie fundamentalnych. To znaczy, nie wszyscy z Państwa to adepci nauk politycznych, Akademii Dyplomatycznej i tak dalej, więc rozpoczniemy od zarysowania pola znaczeniowego. Moniko, jeśli mówimy o dyplomacji, prawda, to jakie są najistotniejsze cechy dyplomacji? Czym jest dyplomacja ta tradycyjna? No i właśnie ta, która dziś bardzo łatwo do niej przyklejają się różne epitety, prawda? Między innymi naukowa dyplomacja, ale wyjdźmy od jakby pojęcia rdzenia, czyli dyplomacja. Czym jest dyplomacja?
Dyplomacja jest przede wszystkim zestawem, instrumentarium, które służy do realizacji celów, zadań, zamysłów polityki zagranicznej. I służba dyplomatyczna jest również właśnie zapleczem w sensie instytucjonalnym. Jeżeli myślimy o dyplomacji tradycyjnej, no to przede wszystkim państwa, tak? I resortów spraw zagranicznych. I jest również takim przełożeniem, reprezentacją państwa na zewnątrz w celu realizowania założeń polityki zagranicznej tegoż państwa.
Więc czyli pewnego rodzaju zestaw instrumentów, aktywności kojarzonych potocznie z osobą dyplomaty, ambasadora, który ma jakąś dużą teczkę, długopis, ubrany w garnitur, pojawia się, jest wizytówką państwa. Jest wizytówką państwa, no i klasycznie podmiotami w dyplomacji są państwa, rządy, no i właśnie tenże ambasador, czy ta pani ambasador. No i tu właśnie, jest pytanie, bo słowo dyplomacja naukowa w żaden sposób nie jest kontrowersyjne, patrząc na ostatnie dekady, ba, nawet sądzę, że około 80-100 lat. Absolutnie nie ma żadnych kontrowersji. Nie jest to jakiś kaprys, pojęcie stworzone na czyjś użytek. Obiektywnie pewną przestrzenią dyplomacji jest także świat nauki. Ale zanim do tego przejdziemy, to wydaje mi się, że pewnym pomostem do zrozumienia dyplomacji naukowej i klasycznej dyplomacji jest pojęcie dyplomacji publicznej, prawda?
W wypadku dyplomacji naukowej myślę, że tutaj bliższym łącznikiem, bo ona wyrasta, jej genezy należy poszukiwać raczej w dyplomacji kulturalnej.
Kulturalnej. Mhm.
Tak. Zresztą dyplomacja naukowa jako uświadomiony zestaw praktyk, działań, instrumentów, czy też nawet dokumentów w wypadku niektórych państw, to są praktyki, które nie mają długiej historii. Natomiast zaznaczę, że nie należy tego mylić ze współpracą naukową, międzynarodową współpracą naukową, która oczywiście jest, czy może być częścią dyplomacji naukowej, ale też nie musi. Współpraca naukowa oczywiście ma znacznie dłuższą historię i trwa już setki lat. Była wykorzystanie nauki, naukowców, kontaktów naukowych. Było zawsze instrumentem relacji pomiędzy państwami, podtrzymania tych relacji, nawiązania tych relacji, odnawiania tychże relacji. Także to oczywiście występowało w historii. Natomiast jeżeli byśmy myśleli i kojarzyli dyplomację naukową wyłącznie z międzynarodową współpracą naukową, to jest mylne i zbyt szerokie podejście, dlatego że musimy pamiętać o tym, że międzynarodowa współpraca naukowa, przynajmniej w tym współczesnym wydaniu, może odbywać się w ogóle bez udziału podmiotów państwowych.
No właśnie, czyli bez tego pojęcia bazowego, czyli dyplomatyczny, no patrząc także na etymologię tego słowa, drodzy państwo, lubię takie wycieczki, różne porównania obrazowe. Mam nadzieję, że państwo to doceniacie. Słowo diploma, starożytna greka, to dwie tabliczki gliniane zawierające pełnomocnictwa do reprezentowania interesów polis, państwa, miasta. Tak. Dwie, diploma. No a dzisiaj w zasadzie troszkę rozmawiamy o tablicy, ale Mendelejewa, tak, biorąc pod uwagę układ okresowy pierwiastków i to, jakie miejsce w dyplomacji mogą odgrywać naukowcy, fizycy, chemicy, matematycy. Warto zwrócić uwagę na to, co właśnie powiedziała pani doktor, że współpraca międzynarodowa to jest jakiś wycinek, wcale nie najważniejszy. Ona mogłaby się odbywać bez zaangażowania dyplomatycznego, bez zaangażowania państwa. No dobrze, zanim jedno wiemy na pewno, dyplomacja publiczna, czyli oddziaływanie rządu na społeczeństwa innych państw, nie jest w tym przypadku najlepszym odniesieniem. Bardziej dyplomacja kulturalna, to jest już pierwszy dla nas ważny punkt zaczepienia. Współpraca...
Choć oczywiście... Instrumenty dyplomacji naukowej, one również mają bardzo dużo wspólnego z dyplomacją publiczną, jak najbardziej, bo te państwa najbardziej zaawansowane w dyplomacji naukowej prowadzą szereg działań, które są skierowane bezpośrednio do obywateli innych państw po to, aby albo podnosić, poprawiać, zmieniać swój wizerunek, albo wręcz no, stosować różnego rodzaju taktyki drenażu mózgów, bądź też promować własną kulturę, własne osiągnięcia naukowe, własną innowacyjność, postęp technologiczny. Także to jest oczywiście kierowane również do obywateli.
System naczyń połączonych. System naczyń połączonych. Drodzy Państwo, w tym systemie naczyń połączonych mamy oczywiście różne dziedziny nauki, różne dyscypliny naukowe. Ja wciąż jesteśmy na etapie jakby mapowania przestrzeni, pewnych znaczeń. Ja troszkę pozwolę sobie panią doktor sprowokować takim pytaniem, może zbyt odważnym. Kto wie, z jaką nauką ścisłą lub przyrodniczą dyplomacja ma najwięcej wspólnego, pani zdaniem?
To świetne pytanie.
Ponieważ... By przejść trochę płynny sposób, w miarę płynny już do świata wyłącznie dyplomacji naukowej z tej klasycznej przestrzeni. Nauka jakaś ścisła, może jakaś przyrodnicza, a może wymyśli, że dla nas, znamy się przecież nie od lat, ale konwencja radiowa czasem wymusza trochę inne formy grzecznościowe, co oczywiście zawsze jest mile widziane. Może inną metaforę zaproponujesz, Moniko? Kto wie?
Myślę, że trzeba by odnieść się do tego i odpowiedzieć na to pytanie przynajmniej dwutorowo.
Dobrze.
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to element ludzki. To znaczy, jaka następuje zmiana w dyplomacji, jeśli chodzi o korpus dyplomatyczny, jego skład. I rzeczywiście to, co możemy obserwować już od wielu lat, na przykład bardzo dobrym tutaj kazusem są instrumenty stosowane przez Stany Zjednoczone, czyli dywersyfikowanie zatrudnienia w korpusie dyplomatycznym, gdzie wcześniej byli to głównie przedstawiciele nauk humanistycznych, nauk społecznych, czyli prawnicy, politolodzy, ekonomiści, specjaliści w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Natomiast od jakiegoś czasu funkcjonują programy, które mają za zadanie zatrudnianie w dyplomacji inżynierów.
O, proszę.
Osób z wykształceniem przyrodniczym.
O, proszę.
Nauki ścisłe, także bardzo, bardzo szeroko.
Mm-hmm. I to są oficjalne. To jest ustawienie domyślne dzisiejszej amerykańskiej dyplomacji.
Tak.
Czyli nie tylko elitarna szkoła, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ale szerzej rozumienie świata przyrody,
tak.
Świata przyrody nieożywionej, a także elementarnych cząstek. Ja tylko, drodzy Państwo, przypomnę z naszego polskiego ogródka, oczywiście prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, chemik z wykształcenia, z kolei Angela Merkel, wieloletna kanclerz, fizyka, doktor fizyki. Różnie można oceniać dzisiaj, oczywiście Państwo się może tutaj zaczniecie teraz trochę ekscytować, że Rosja Putina to w dużej mierze jest wyrosła na piersi, proszę wybaczyć odważne porównania, jesteśmy po 22 na piersi Angeli Merkel, ale coś w tym jest, ale nie ma wzorów. W dyplomacji nie działa teoria względności Alberta Einsteina R=mc². Jest to dużo bardziej skomplikowane. A zatem to, o czym mówisz, amerykańska dyplomacja różnicuje profil dyplomatów.
Znaczy to ma, żeby pokazać ewolucję, jaka nastąpiła, to można odnieść się do znanych słów Ernsta Satowa z jego przewodnika po praktykach dyplomatycznych. To jest praca z 1917 roku i on tam wskazywał, jakie cechy łącznie z wykształceniem powinien mieć dyplomata. I wręcz podkreślał, że no przede wszystkim to musi być dżentelmen. Dobre, wszechstronne wykształcenie jest mile widziane. Powinien mieć znajomość literatury, powinien również mieć wykształcenie albo społeczne, albo humanistyczne. Natomiast zwraca uwagę na to, że wykształcenie w obszarze nauk ścisłych jest w ogóle niepotrzebne w dyplomacji. Natomiast my w tym momencie idziemy w kierunku takim, gdzie dyplomata albo będzie pozyskiwał wiedzę ekspercką, specjalistyczną, która mu jest potrzebna w codziennym funkcjonowaniu od ekspertów, czyli na przykład poprzez kontakty ze światem nauki, albo też ten korpus dyplomatyczny będzie na tyle zróżnicowany pod względem wiedzy i wykształcenia, że będą tam specjaliści z różnych dziedzin.
I nie będą potrzebować outsourcingu.
Dokładnie.
I tu w zasadzie, w tym drugim scenariuszu, który zarysowałaś, dyplomacja naukowa zahacza o klasyczną dyplomację. Tak. Że wręcz one się kumulują w jednym miejscu. Zobaczcie Państwo, jak to się zmienia. I my nie mamy danych dokładnych dotyczących chociażby polskiego korpusu dyplomatycznego, jakie jest tło, jakie są profesje tychże dyplomatów. Natomiast no, też nie ma podstaw, by wątpić w ich kwalifikacje. Drodzy Państwo, fakt jest taki, że bardzo zaszczytna kategoria pokojowej Nagrody Nobla, wcześniej przeze mnie już wywołana, na rok 2022 110 osób taką nagrodę otrzymało z pewną przerwą na okres wojny, 30 organizacji, ale jeśli chodzi o te osoby, to oczywiście w większości byli dyplomaci zawodowi, ale tam pojawiają się ekonomiści, tam pojawiają się także polarnicy, prawda, Fridtjof Nansen, tam pojawiają się oczywiście prawnicy, więc to nie może zaskakiwać. Natomiast dziś już to, o czym mówiłaś, te nauki ścisłe, które były kiedyś z definicji separowane, brane w nawias, coraz częściej też są brane bardzo poważnie pod uwagę, biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję, różnego rodzaju, bym powiedział, algorytmizację polityki, tak, big data.
Znaczy, to są w ogóle jeszcze dodatkowe wymiary, które w ogóle wpływają na samo funkcjonowanie dyplomacji jako takiej. Dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę, czy to nauki ścisłe, przyrodnicze, to oczywiście to, co jest istotne, to wiedza potrzebna w procesie decyzyjnym, czy też w negocjacjach. Tak? Więc coraz bardziej specjalistyczna wiedza, która jest wymagana, musi być pozyskiwana z zewnątrz, albo też, no ale oczywiście pewnego rodzaju ogląd sprawy powinien również w korpusie dyplomatycznym być, aby dyplomaci mogli we właściwy sposób też pozyskiwać informacje, które im są niezbędne.
To, o czym mówiłaś, że ta pierwsza cecha, czyli swoisty szarm, bycie dżentelmenem, ale to dzisiaj nie wystarcza. No, w dyplomacji nie. To jest w zasadzie must have. Więc jeśli masz zaplecze intelektualne, masz argumenty naukowe, masz jakąś bazę związaną chociażby z topowymi uczelniami z listy szanghajskiej, to oczywiście masz także argumenty. Masz siłę argumentów, niekoniecznie argument siły. Ale do tego jeszcze zdążymy dojść podczas dzisiejszego GPS, bo też zapytam dr Monikę Szkarłat o realne koszty wojny Rosji przeciwko Ukrainie, biorąc pod uwagę dyplomację naukową w obszarze Arktyki. O tym jeszcze będziemy mówić. Tymczasem, drodzy Państwo, krótka przerwa muzyczna.